Słuchacie Radia Solidarność. Uwaga! Do wszystkich członków NSZZ Solidarność, region Wielkopolska. Konspiracyjna Komisja Koordynacyjna NSZZ Solidarność ogłasza apel na dzień 13 maja o powszechny 15-minutowy strajk o godzinie 12 oraz o tej samej porze przerwanie na 1 minutę wszelkiego ruchu kołowego na terenie całego kraju i wyłączenie sygnałów dźwiękowych. Równocześnie przypominamy...
30 parę lat, czy już dzieci się pojawiały, już żona była, już trochę strach był. Kiedyś pamiętam, przed domem parkowała syrenka. Całą noc parkowała syrenka, ja całą noc nie mogłem spać, nie? Czyli jakieś tam emocje były. Wiesz, tym elektronikiem bracia też, mam 3 braci, wszyscy byli elektronikami i przez to, że najzdolniejszy z braci mnie podejrzał, to w ogóle doszło do skutku, bo ja bym raczej nic tak efektywnego nie wymyślał. On był zawodowcem i pracowitym zawodowcem. O, tu jest kawałek anteny sztucznej. To rezystory się od tej mocy nadawanej, bo to było 20 watów, no, poroztopiały. Czyli widać, że trochę w ten eter szło. Dlatego antena musiała być przerobiona, nie mogło być symetryzatora u góry, bo to by się popaliło i nie emitowałoby. Piotr Cierniok, moje nazwisko. Co groziło? No tak, 4,5 roku za ten sprzęt. Na szczęście w praktyce, poza Pawłem Napieralskim, to z tego grona nikt nie przekonał się, ile za to grozi. Nie? Ja byłem na samym początku i przy sprzęcie, i od strony techniki, no 3-4 osoby. Ale ta druga strona, ona cały czas się zmieniała. No, na początku Andrzej ze znajomymi osobiście, Andrzej Piątek. Przez to, że on także drukował i miał szersze spektrum zabaw, musiał się z tego wycofać, czyli no, sztafeta następnie i Jaga wtedy następnych szukała i Jadwiga Sulikowska, która organizacją tego od strony używania tego sprzętu zajmowała. Głosy użyczali różni ludzie, z tego co wiem, bo to potem któryś z tych egzemplarzy nadajników trafiły do Radia Solidarności Walczącej i tam między innymi taki dosyć znany pan Grzegorz. Pan Grzegorz był wicepremier z Chetyna, też użyczał głosu. Wtedy podobno chyba studiował w Poznaniu i żeby głos był tutaj na tym rynku nieznany, to on nagrywał. Kontaktu z tamtą stroną, bo wtedy nie było żadnych. No moja żona wiedziała chyba od razu, czy dosyć wcześnie. Mówię tak, rodzina brata dowiedziała się po kilkudziesięciu latach. U mnie było wcześniej, bo jestem papla. No pewnie się bali trochę, no ale co zrobić.
Z rękiemierskiej radiostacji warszawskiej chcemy dotrzeć do tych, którym droga jest niezależność naszego związku, do których nie zawsze docierają nasze pisma i urządzenia. Podejmujemy tę próbę nawiązania z wami łączności, bo niepokoi nas postępująca społeczna bierność i brak wiary w przyszłość w konsekwencji drastycznego ograniczenia wolności. Dramat, który ogarnął cały naród, nie zakończy się po myśli władzy. Oznaczałoby to kryzys narodowych nadziei, które tak mocno odżyły po sierpniu 1980 roku. Nie wolno więc gonić się...
To jest nadajniczyk UKF, 2 waty i tego było ileś. Cały dowcip w pierwszych audycjach, że to chodziło równolegle z 4 miejsc. Czyli to trudniej namierzyć, zwiększa się obszar. I to też wszystko Andrzeja, znajomy plastycy.
To wszystko, co zostało po Radiu Solidarność?
U mnie, to co u mnie zostało. To jest na przykład fajna bateryjka, której był nadajnik. Który nie pracował, tylko jeden z pomysłów.
Tu Radio Solidarność, tu Radio Solidarność. Podajemy wiadomość.
Internowani. Wśród ostatnio zwolnionych z ośrodków internowania nie ma Lecha Wałęsy ani nikogo z władz Krajowych Związku.
Warszawa. Powstał Ogólnopolski Komitet Koordynacyjny NSZZ Solidarność. Cały kraj podzielono na 4 regiony. Północ, południe, wschód, zachód. Na czele regionu stoją przywódcy Solidarności nie uwięzieni po 13 grudnia i ukrywający się. Region północny Bogdan Lis. Region południowy Władysław Hardek. Region wschodni Zbigniew Bujak. Region zachodni Władysław Frasyniuk. Nowym władzom podporządkowano dawne struktury regionalne związku.
Skąd przyszedł pomysł?
Z Warszawy. No w Warszawie pan Romaszewski założył, zorganizował to radio. I ja, widząc kłopot z kolportażem prasy, informacji, bo współpracowałem z Obserwatorem Wielkopolskim na poziomie od drukarza do kolportera. Jedna z drukarni mieściła się w domu moich rodziców w piwnicy i no widziałem, jaki to jest mozuł, a jaki mizerny skutek, no bo zagrożenie, ryzyko, a radio jednak... Pierwsze audycje pojawiały się co prawda po ogłoszeniu właśnie w tym Obserwatorze Wielkopolskim daty i godziny emisji, to zdecydowanie mniejsze zagrożenie stwarzało. Bo nie było siatki takiej kolporterskiej przede wszystkim, no, to było kilka osób. Pierwsze audycje to były 4 nadajniki, nadawali moi znajomi właśnie z pracowni plastycznych albo z mieszkań położonych na poddaszach czy na wysokich piętrach. To wszystko byli moi koledzy albo z pracy, albo ze studiów. Także no wszyscy, no 4 ludzi, 4 lokalizacje.
Nie bali się?
Nie wiem, nie rozmawiałem z nimi na ten temat. Zdecydowali się od razu. Po rozmowach z Piotrem, który teoretycznie również, bo nie mieliśmy do czynienia z namiarem radiolokacyjnym, nie wiedzieliśmy, jak szybko mogą namierzyć miejsce nadawania, no to te audycje ograniczyliśmy czasowo. Ze względu na to, że Piotr i razem z bratem przygotowali te nadajniki bardzo małe, także jedynym właściwie takim większym elementem to był radiomagnetofon, no, który nie stwarzał takiego ryzyka, prawda, bo na wyposażeniu mieszkania można było zostawić ten radiomagnetofon i zabrać tylko kasetę i nadajnik, który był w puszce. Antena była prosta, dipolowa, składana, także to też nie było to coś widocznego.
To jest niedokończony nadajnik lampowy, chyba też na UKF, sądząc po wielkości, bo w ogóle no, konstruktorem jest Braciszek, który zobaczył, jak ja tam grzebię i stwierdził, że nic z tego nie będzie i mówił, że to on zrobi. On był i pracowity, i na tyle zdolny, że... Ale któryś pracownik zauważył, że coś takiego leży na warsztacie. No już musiało zostać jako wzmacniacz akustyczny, który niedokończony i już sobie tak leżał.
A te części?
To są właśnie różne tam kwarce. Z tego się właśnie... No to jest na przykład niedokończona seria takich nadajniczków.
Łatwo było dostać takie części kiedyś?
Ciężko, dlatego zaczęło się od lampowych, bo lampy były jakoś jeszcze dostępne. Potem przyszły jakieś przemycone z Francji tranzystory i u Pawła już jest nadajniczek tranzystorowy, taki, coś takiego, nie? I tu już jest na tranzystorach, nie na lampach. Może być mniejszy. W ogóle pierwsza audycja była chyba w kwietniu, była w Warszawie, w Romaszewskiej, a potem miesiąc później był u nas.
Który to był rok?
82, nie? Pamiętny, umundurowany i czołgowy. No mówię, Andrzej przyszedł do siostry na herbatkę i się spytał, czy by się nie dało czegoś w radiu powiedzieć, jakoś zakłócić tamto radio. Ja oczywiście, tak, tak, da się, ale... Póki Braciszek nie wziął tego w ręce, to by nic z tego nie wyszło, ale nakrył mnie brat, że coś zaczynam piłować i widział, że nic z tego nie będzie. I po jakimś czasie zrobił od razu całą serię tych nadajniczków UKF-ów, które miały jedną wadę, znaczy zaleta, że pracują gdzieś tam na skali, ale trzeba o tym poinformować, o czasie i o miejscu, gdzie będzie emisja. Dlatego następnym etapem już od czerwca 82 roku, czyli tam po 2 miesiącach powiedzmy, już jest zupełnie inny system. Wchodzenie na fonie telewizji w czasie normalnej telewizyjnej audycji, czyli słuchając umundurowanych speakerów, można było usłyszeć od nich, że biuletyn Solidarności wyszedł, nowy numer i czyli taka tam krótka 5-10 minut zupełnie innej słownej treści do tamtego speakera było dołączone. Czyli bez zapowiedzi, trudne do namierzenia, ponieważ pielęgniarki czy coś nie rozróżnią.
Jak wybierane były te miejsca nadawania?
No pierwsze to były no, wśród znajomych. Nie? To były pracownie plastyczne znajomych Andrzeja. Jakiś tam zespół musiał nagrać kasetę, czyli pozbierać informacje, że w Warszawie, że w kraju, że to. Z taką kasetą, ze sprzętem, no potem były udostępniane mieszkania, ktoś się zgodził, że od niego nadają, albo że zostawi klucze i będzie można, bo on, jego nie będzie. Miały być próby nadawania z samochodu na przykład, ale nie wiem, czy to wyszło. Jedno miejsce, na przykład pracownia plastyka kolegi Andrzeja, 10 piętro, Krajrad. Andrzej się dowiedział, że im dłuższa antena, tym większy zasięg. Tam nadawał z takiej 3-metrowej anteny, którą mam tu na strychu jeszcze na pamiątkę, ale z tym musiał tam pojechać, potem się ewakuować, czyli no dosyć kuriozalne jak na konspirację czy na ukrywanie się. Ale zasięg miał być większy, to było z takiej wielkiej anteny nadawane.
To dziś dzień krwi i chwały.
Tu Radio Solidarność, tu Radio Solidarność.
Tęcze franków ogrzebiały.
Radio Solidarność w XXI wieku w ten sposób nie mogłoby już nadawać.
Nie, no chyba byłoby bezpieczniej przejść do wersji papierowej. Ze względu na to, że ta ekipa moja to byli ludzie, którzy pracowali na uczelni plastycznej albo byli plastykami, malarzami, grafikami, to ta działalność była zdecydowanie działalnością uboczną. Także oni swoje emocje mogli tam odreagować na innym poziomie. No wszyscy żyliśmy w tej konkretnej rzeczywistości, no i wszyscy świadomi ludzie przeżywali tą rzeczywistość smutną. Myślę, że ta niewielka ilość adrenaliny związana z nadawaniem czy uczestnictwem w takich działaniach to nikomu nie przynosiła szkody, ani nie powodowała zbytniej dumy i pychy. Po prostu to dla mnie, tak jak ja to rozumiem i dla tych ludzi, których znam, to było naturalne. Naturalne to, co mogliśmy zrobić wtedy.
Czyli gdyby ta sytuacja wydarzyła się jeszcze raz w waszym życiu, pewnie to samo byście zrobili?
Tak, tak, byśmy zrobili tak samo.
Co ma pan napisane na domu?
Musiałem sobie przypomnieć. Myśl pozytywnie. Ten napis miał trochę dać uśmiechu. To jest taka no, forma zaczepki przechodniów. Nie?
Myśl pozytywnie, może ten świat...
Potrwa jeszcze przynajmniej 2 tygodnie. Kiedyś dyskutowałem, czy to jest optymistyczne, że 2 tygodnie, ale tam jest słowo co najmniej 2 tygodnie. A poza tym każdego dnia 2 tygodnie przed nami, no to mamy wieczność.
Czy ludzie, którzy tworzyli Radio Solidarność, byli optymistami?
Musieli być optymistami, bo inaczej by sobie w łeb szczelili od razu i się nie wygłupiali. Nie? Widząc czołgi, by się schowali, a przez to, że im się chciało, że ryzykowali, że narażali siebie, swoje rodziny na stres, na jakieś tam konsekwencje, no to musieli być optymistami, że widzieli sens. Albo byli na tyle egoistami, że chcieli pokazać, co ja nie potrafię, no...
Godzina 19:44.